Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy Katalonia jest na skraju wojny domowej?
W odniesieniu do Hiszpanii w zasadzie możliwe są wszystkie scenariusze. Od tych zakładających pokojowe ułożenie relacji między Madrytem a Barceloną, ale one się stają coraz mniej prawdopodobne. Iskrzenie, spięcie, jakiś rodzaj starcia w świetle ostatnich wydarzeń niestety musimy uznać za coraz bardziej realny. Tak naprawdę Madryt nie za bardzo ma się gdzie już cofać. W poprzednich latach Katalonia uzyskała bardzo wysoki poziom samodzielności wewnętrznej, przejawiający się choćby tym, że z Katalonii wyprowadzono hiszpańską armię, hiszpańską Guardia Civil, czyli formację żandarmeryjno-policyjną podporządkowania centralnego, wyprowadzono hiszpańską policję. Katalonia dysponuje własnym aparatem urzędniczym, własną policją porządkową i własnymi paramilitarnymi formacjami policji. W zasadzie jedyną możliwą do łatwego wyodrębnienia strukturą państwa hiszpańskiego, która pozostała w Katalonii, to stały się służby celne, jako że tutaj dalej była pełna unitarność między Hiszpanią a Katalonią.
No ale Hiszpania zaczęła wycofywać z tej autonomii katalońskiej, ponieważ w 2017 roku tę autonomię cofnięto.
Przy czym należy pamiętać, co było powodem tego rodzaju decyzji.
Referendum.
Referendum.
A wcześniej wybory do tego katalońskiego rządu, które były jeszcze w 2015 roku.
Do parlamentu, potem wyłonienie rządu. Jako że Katalonia dysponuje prowincjonalnym parlamentem, mamy do czynienia z sytuacją, w której Katalończycy sądzili, że poszerzanie zakresu autonomii w sposób aksamitny doprowadzi do rozwodu z Hiszpanią i do niepodległości.
No ale to nawet dzisiaj Quim Tera, czyli szef katalońskiego rządu, mówi o tym, że niepodległość od Hiszpanii jest celem katalońskiego rządu, jest celem Katalończyków. I owszem, on nawołuje oczywiście do tego, aby zrobić to w sposób pokojowy, ale to, jak się wydaje, jest niemożliwe.
To jest niesłychanie trudne, choćby dlatego, że w świadomości większości Hiszpanów, tych nie Katalończyków, nie Basków, tych Kastylijczyków, mieszkańców Andaluzji, dalej głęboko wdrukowany jest w umysł koncept Espana una, Espana grande, Hiszpania jedna, Hiszpania wielka. To jest jeden element, a drugi element, no Katalonia, mówiąc językiem nieco potocznym, jest po prostu okręgiem budżetowym.
Najbogatszy fragment Hiszpanii.
Obok Baskonii Katalonia jest największym płatnikiem podatków do budżetu centralnego i sytuacja i tak niełatwa budżetowa Hiszpanii po ewentualnym oddzieleniu się Katalonii stałaby się jeszcze trudniejsza, pomijając takie kwestie, że Hiszpania, gdyby zaakceptowała ten rozwód aksamitny, musiałaby również zaakceptować zmniejszenie swojej reprezentacji we wszystkich gremiach europejskich i tak mówiąc inaczej, znaczenie Hiszpanii jako państwa zdecydowanie by spadło.
Szef hiszpańskiego rządu uzależnił rozmowy z władzami Katalonii od potępienia przez nie sprawców zamieszek w regionie. Dlaczego Quim Tora, czyli szef katalońskiego rządu, nie potępi sprawców tych zamieszek, skoro sam mówi o tym, że chce do tej katalońskiej niepodległości dojść drogą pokojową?
Tak, ale organizatorzy i uczestnicy zamieszek są jednocześnie jego najtwardszymi zwolennikami. To jest...
Mówi jedno, myśli drugie?
Jak zwykle w polityce. Z jednej strony machamy oliwną gałązką, a w drugiej ręce trzymamy wyostrzony sztylet.
Pytanie, czy także po drugiej stronie, po stronie hiszpańskiego rządu nie mamy do czynienia z taką swego rodzaju polityczną dwulicowością, no bo pytanie, czy szef rządu hiszpańskiego będzie chciał rozmawiać z kimś, kto mówi tak, obiecuję wam bez wymówek kroczenie w kierunku ogłoszenia niepodległości, aby urzeczywistnić Republikę Katalonii. To słowa Quima Tory.
rozmawiać Hiszpanie z kimś muszą, co nie zmienia faktu, że poparcie dla idei niepodległości katalońskiej bynajmniej nie jest udziałem 100% tamtejszej populacji.
Od
to
razu
jest nieco
wejdę.
Ponad 50%.
Nawet niespełna. W czerwcu był sondaż i tam za secesją opowiedziało się 44% katalończyków, a przeciw 48,3%.
Zatem mniejszość, nie znów taka wielka mniejszość, usiłuje forsować swoje zdanie dotyczące przyszłości regionu, no de facto wbrew woli większości. I ten argument, i ten element Hiszpanie mogą wykorzystywać, na przykład żądając powtórnego rozpisania referendum pod choćby auspicjami obserwatorów gremiów międzynarodowych.
Abstrahując od czystej polityki, a skupiając się na tym podziale, który istnieje także wewnątrz Katalonii, czy w tym kontekście jest w ogóle jakikolwiek przepis pana zdaniem na spokój w tym regionie? No bo jeśli nawet udałoby się, załóżmy to, doprowadzić do niepodległości Katalonii, to głowy podniosą przeciwnicy tej autonomii.
To nie jest takie oczywiste. Sądzę, że choćby ze względów czysto koniunkturalnych w przypadku ogłoszenia niepodległości Katalonii, ilość zwolenników tego rozwiązania skokowo wzrośnie. Choćby po to, żeby zapewnić sobie, no cóż.
Święty spokój?
Możliwość utrzymania pracy w sektorze publicznym, etc., etc. No niestety, każda ekipa dochodząca do władzy dopuszcza się swego rodzaju korupcji politycznej, a jeżeli kontrowersje dotyczą kwestii tak istotnych jak niepodległość, wówczas dla jawnych przeciwników tej koncepcji raczej w sektorze publicznym miejsca nie będzie.
Zamieszki w Katalonii, no bo to nie tylko Barcelona, to także Girona na przykład, rozpoczęły się po tym, jak Sąd Najwyższy skazał 9 polityków na kary od 9 do 13 lat więzienia. Ciążył nad nimi zarzut rebelii. Czytam definicję słowa rebelia. Zbrojny bunt przeciwko istniejącej władzy. Czy to nie był zarzut na wyrost?
Niewątpliwie był to bunt, który przekroczył granice procedur parlamentarnych. Jako że wyprowadzanie ludzi na ulicę, tutaj nie chcę się wdawać w bardzo złożone kwestie interpretacyjne, ale Katalończycy, przywódcy katalońscy zdawali sobie sprawę, że balansują na linię, a rząd centralny w Madrycie postanowił tą linę przeciąć.
Mamy do czynienia, jak wskazuje wielu katalończyków, w wielu momentach z nieuzasadnioną brutalnością ze strony policji i tak się zastanawiam, czy to nie jest swego rodzaju odzwierciedlenie podejścia władz centralnych do problemu katalońskiego, tak to określę?
Ta moneta...
czy nie dostali policjanci jasnego i krótkiego sygnału nie bawić się?
Nie sądzę, by w tej sytuacji... Inaczej. Pododdział zwarty policji w konfrontacji z tłumem. Rozkazy, dyrektywy polityczne, ale z drugiej strony są emocje. Bardzo ciężko utrzymać emocje na wodzy, gdy kolega stojący obok w szyku osuwa się, bo zainkasował trafienie kamieniem pod hełm. Tutaj zaczynają działać absolutnie niekontrolowalne. Politykom się może wydawać, mogą mieć takie złudzenia, że będą w stanie wpływać na poziom agresji, ale w pewnym momencie, zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do konfrontacji, mamy do czynienia z niemożnością takich działań.
Teraz takim punktem zapalnym jest Katalonia. Czy na mapie Europy są inne punkty, w których podobne wydarzenia mogą mieć miejsce?
Zatem spróbujmy dokonać takiego oglądu Europy z lotu ptaka. Katalonia to jest jeden gorący punkt. Mówiąc tylko o Hiszpanii. Czerwoną plamą jarzy się Gibraltar, do którego Hiszpania nadal rości prawa, którego sytuacja się bardzo skomplikowała, jako że większość populacji jest za utrzymaniem statusu poddanych brytyjskich, ale jednocześnie jest w zdecydowanej ponad 90-procentowej większości przeciwna Brexitowi, czyli rodzi się tu pewna schizofrenia. Hiszpanie utrzymują dwie enklawy na wybrzeżu marokańskim, Ceutę i Melilę. Bardzo ciekawa będzie reakcja Maroka na ewentualne osłabienie Hiszpanii na skutek secesji Katalonii. Za secesją Katalonii, wykorzystując precedens, dojść może do secesji Baskonii. I wtedy ekonomicznie Hiszpania osunie się z grona państw rozwiniętych do grona państw rozwijających się, gdyż odpadną dwa najzamożniejsze regiony. Do tego dochodzi Szkocja, do tego dochodzi separatyzm korsykański, do tego rozpalają się separatyzmy w różnych miejscach Europy. Czasami zadaję sobie pytanie, czy ta Unia Europejska sprzed lat 10, czy była to tylko arogancja zbudowana na bazie naiwności politycznej, czy też jakiś plan, jako że to jest po części skutek drenowania suwerennych uprawnień państwa. Państwo z jednej strony oddaje część swoich uprawnień, bo jest zmuszone ponadnarodowym koncernom, z drugiej strony scedowało część tych uprawnień na superorganizm typu Unia Europejska. Unia Europejska przez długi czas forsowała na przykład koncepcję euroregionów, czyli nieco sztucznych tworów administracyjno-finansowych.
Wykraczających poza granice państw.
Obejmujących w idealnym przypadku obszar dwóch lub trzech państw. No i w tej chwili w połączeniu z tym załamaniem klasycznej umowy społecznej między masami a elitami, zakładającej, że elity rządzą, a masy konsumują, mamy bardzo trudną sytuację. Demony nacjonalizmu, separatyzmu znów podnoszą głowę.
I będzie coraz trudniej pod tym względem.
Może być coraz trudniej, jako że ludzie sfrustrowani, pozbawieni pracy, pozbawieni perspektyw, szukają innej siły motywującej ich w życiu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.